trafiają mi się ludzie po 60-70 lat, rozmawiam z nimi i wyciągam wnioski.
Momencik. A może chcesz herbatę chińską? Przyjechała kawał drogi w plecaku.
Tą frazę najbardziej lubię. Ale wie pan co, jak ja byłbym młody, to ja, tak jak pan, jeździłbym. Gdybym ja miał rozum ten sam, jeździłbym po całym świecie. No i robię to.
Daleko, daleko. Reportaż Renaty Redy.
Tyle herbaty, co wypiłem w Chinach, to chyba za całą swoją rodzinę i ze wszystkich zasiedla.
Zawsze coś mnie ciekawiło w geografii. Zacząłem zbierać nawet takie czasopisma jak Wally Zwiedza Świat i to chyba w pewien sposób popchnęło mnie. Zacząłem od Europy, później Afrykę Północną, później jachtosto przez Atlantyk, Karaiby, Bahamy, Meksyk, później Ukraina, Norwegia. Szło jak to się mówi, z bicza strzelił, aż doszło do Chin. Wyprawa trwała prawie 3,5 miesiąca, dokładnie 105 dni. Za ile? Kompletnie nie wiem. Mogę tylko powiedzieć, że na noclegi wydałem w sumie przez 105 dni 150 zł. A bilety samolotowe 1000 zł prawie w jedną stronę do Anglii. No i to chyba był mój, jak to się mówi, najdroższy wydatek w tej podróży.
Ile kilometrów pokonałeś?
W sumie autostopem i hulajnogą i pieszo 18 153. Hulajnogę miałem ze sobą, był to strzał w dziesiątkę. Chyba najlepsza rzecz, jaką zrobiłem w całej swojej karierze podróżniczej, czyli zabranie czegoś, na czym można podróżować. Moja podróż była 50% lżejsza dzięki hulajnodze. Plecaka się nie nosi, tylko plecak jedzie. Każda zgórka jest atakowana na hulajnodze, więc żyć nie umierać. Momencik, odbiorę, dobra? Cześć Monika. Aha, czyli już jesteś. Okej, w porządku, no to hej. Cześć, cześć. Zawsze wydawało mi się kiedyś, kilkanaście lat wstecz, kiedy jeszcze nie podróżowałem, że trzeba mieć niesamowicie duże zasoby pieniędzy. Z moją każdą kolejną podróżą okazuje się, że te pieniądze nie są aż tak istotne. Faktycznie odgrywają dużą rolę, jednak nie taką, by pozostać w domu i siedzieć. Zatem pieniądze są ważne, jednak można je zarobić nawet na ulicy, grając na różnych instrumentach. Pewnego dnia spotkałem gościa z Singapuru i z Rosji. Zgadaliśmy się i zrobiliśmy wspólny koncert. Gość z Singapuru grał na bębenku, na którym nigdy nie grał wcześniej. Koleś z Rosji grał na ukulele, na którym umiał grać. No i ja na harmonijce ustnej, na której też nie potrafiłem grać.
A gdzie to nagranie było robione?
To było na chodniku w Chinach, gdzieś w Chengdu. I zarobiliśmy wtedy prawie 300 zł przez 4 godziny. Można? Można. Czekaj, spróbuję znaleźć. O, muzyczka. Uliczna. Na chińskich ulicach często odbywają się takie koncerty, może nie często, ale jest to rzecz powszechna, że ludzie przychodzą, grają jakieś takie zespoły i dają show na instrumentach, rzecz jasna, takich tradycyjnych. Tutaj siedzimy na chodniku, tutaj uczyłem języka angielskiego Chińczyków, tutaj byliśmy na imprezie, której kompletnie do tej pory nie jestem w stanie zrozumieć. To jest mężczyzna, który tańczy topless.
Na kolanach.
Na kolanach, dokładnie. No nie wiem, gdzie ci Chińczycy mnie zaprowadzili, ale najlepsza impreza, którą miałem okazję odbyć, to była taka, że weszliśmy do tego klubu i czułem się jak król. Wszystko miałem za darmo, dosłownie za darmo, tylko dlatego, że byłem biały. To jest coś niesamowitego. No a same góry na Wyżynie Tybetańskiej to coś przepięknego. Tutaj na przykład jak jedziemy sobie z jednym kierowcą, próbowałem troszkę nagrać. Więc wejście na taką górę, tutaj myślę, że jest około ponad 2000. A tutaj, gdzie jedziemy teraz autem, no to jakaś wysokość około 4000 metrów nad poziom morza. Też wjechałem za szybko na taką wysokość, bo czułem, pomimo bardzo dobrej kondycji fizycznej, czułem osłabienie. Przechodziłem 100 metrów i miałem zadyszkę i czułem, że w ogóle moje serce bije jak oszalałe. więc też trzeba uważać. Tutaj na przykład przez przypadek złapałem w mieście chłopaków młodych, którzy zapytali, czy mogę z nim pograć w koszykówkę. Dość wysocy. Jednak Chińczycy na ulicy praktycznie są niżsi ode mnie o głowę, o dwie i zawsze jak chodziłem kupować jakieś jedzenie na bazarze, czy coś, to zawsze była tam taka starsza pani, przeważnie, albo jakaś kobieta, która zawsze musiała zadzierać bardzo wysoko głowy i jak patrzyła na mnie, na białego, to jak kamień. Tutaj na przykład też zdjęcie z Wyżyny Tybetańskiej, kiedy próbowałem porozumieć się po chińsku, a oni kompletnie nic nie rozumieją. No jednak dałem radę, zawsze jak to się mówi, język ciała i dłonie pomagały. Kolejne zdjęcie. A tutaj na przykład, o, to jest przygoda życia. To jest przygoda życia chyba najlepsze, co mogło mnie spotkać. Idąc sobie przez taką wioskę na Wyżynie Tybetańskiej, spotkałem takiego gościa. On jechał motorem i krzyczy do mnie po tybetańsku, wskakuj na motor. No to ja wskoczyłem, tak trzymałem hulajnogę w jednej dłoni i on mówi coś tam do mnie, mówi, a tak intuicyjnie mówi, okej. I później, co się okazuje, zabiera mnie do swojego domu, gdzie poznaję w ogóle jego rodzinę, jego córki, jego żonę. Dostaję nocleg, jemy razem, na śniadanie do tej pory nie wiem co jadłem, mieszałem dłonią w ogóle coś w misce, co nie jestem w stanie określić konsystencji. No i to było chyba najpiękniejsze, bo mogłem spędzić z nimi jedną noc właśnie i zobaczyć jak żyją sobie gdzieś tam na prowincji, bo to było wysoko w górach gdzieś z prawdziwą rodziną tybetańską. A tutaj... Czekaj. Zaraz. A tutaj właśnie też... jak wspinaliśmy się do parku. Do tego parku, żeby wejść, było trzeba mieć 110 zł. Zapłacić za sam bilet wejścia. Kompletnie w ogóle nie kalkulowało się z moim budżetem, bardzo, bardzo, jak to się mówi, uszczuplonym. A park coś niesamowitego. W ogóle chodzenie w chmurach. Jest taka kładka, po której się chodzi o takiej szerokości i po której się idzie nad przepaścią ponad 1000 metrów. Musiałem. Oczywiście wejście do parku było nielegalne. Wystartowałem tam o 3 w nocy, poszedłem 1000 metrów przez krzaki, podrapałem się niesamowicie, zaraz tutaj może zobaczymy. Okazało się, że tam na samej górze jest potężna skała, której nie da się wejść, bo jest tak płaska, że nie da się w ogóle wspinać. Musiałem zejść na dół, z powrotem 1000 metrów, to już była ponad 6 rano, no i o 6 rano jeszcze kolejne podejście, żeby znaleźć przejście, obejść bramki, które powiodło się. No i takim też sposobem, nielegalnie, też z kolegą takim podróżnikiem, przeszliśmy we dwóch. No po prostu było to najbardziej ciężkie obejście, nielegalne w Chinach. No warto zaznaczyć, że w Chinach wszystko kosztuje. I te atrakcje to bilety rzędu 50, 100 zł, 150. W tylu miejscach, w których byłem, no to bym musiał naprawdę niesamowicie dużo zapłacić. To jest instrument, który mnisi w religii buddyjskiej, których nazywa się lamami, wykorzystują podczas modlitwy. Tutaj na przykład jest w staromongolskim napisana modlitwa. I w momencie, kiedy człowiek kręci i wydobywa się z wnętrza tego pojemnika dźwięk, to ten dźwięk niesie modlitwę w górę. Za każdym razem, kiedy kręcisz, to się modlisz. Coś, co znalazłem, będąc w Rosji, w rejonie Buriatki, też gdzie jest religia buddyjska, pierwszy raz go usłyszałem, kiedy szaman na jednej z wysp Olchon na Bajkale zaczął grać na nim. No i czasami przejedzie się po zębach. Przestawia się ten instrument bardzo blisko zębów, robi się szparę pomiędzy górną a dolną szczęką i się przyciska, tak? A to, że jest przyciśnięte do zębów, pomaga w wytworzeniu takiego specyficznego dźwięku. Aktualnie bardzo dobrze się czuję, że tak powiem, singlem. Nie doskwiera mi to. Nie jestem gościem, który jakąś presję czuje, żeby szukać i być w związku, żeby spędzać z kimś 5 lat, bo tak inni chcą. Nie. Jeżeli coś się zdarzy, okej, fajnie. Jeżeli chodzi o założenie rodziny, to odpowiedź brzmi ewidentnie tak. No przecież przedłużyć gatunek trzeba, zważając na to, że no taki dobry gen, czyli podróżniczy. Jak sobie pomyślę, że mój syn bądź moja córka odziedziczyłaby hobby. Będę starać się to przekazać w jak najlepszy sposób. Że będzie sobie jeździła autostopem, zwiedzała. Coś pięknego. Chciałbym nauczyć swoje dzieci tego, czego sam się nie nauczyłem, jak byłem mały. Otwartości na ludzi, wiary w ludzi. To wszystko nauczyłem się gdzieś, jak zacząłem podróżować. Fajnie by było przekazać jakiejś istocie to, czego się nauczyłem, tą swoją mądrość życiową, którą będę jeszcze pewnie gromadzić przez kilkanaście, kilkadziesiąt lat.
Dzień dobry.
Cześć.
Podwieźli mnie.
Ale cię dzisiaj długo nie było.
Panie w mojej pracy bardzo kibicują i czekają na spotkanie. Teraz. Mhm. Były dwie panie tutaj z naszego osiedla i były bardzo zachwycone. Powiedziały, że Tomek nawet był już u nich, ponieważ one pracują w urzędzie i powiedziały, że bardzo fajny człowiek, który nie narzeka i który bierze sprawy w swoje ręce. Także są zachwycone i wiecie, że to je motywuje?
Kiedy zacząłem podróżować i kiedy byś zapytała kogoś, jak uważasz, czy Tomek skończy z tymi podróżami, to większość powie, tak, skończy. No, słomiałem zapał, pojechał, wrócił. A teraz, kiedy ludzie zauważyli, że o kurczę, tego gościa się w ogóle nie da zatrzymać. On jak sobie założy, że pojedzie do Chin, to on pojedzie do tych Chin. I teraz ludzie kompletnie wcześniej w ogóle nie wierzyli. Teraz nawet siostra i mama, jak się wypowiada o tym, to kompletnie inaczej to brzmi. Teraz właśnie Monika powiedziałaś to tak, jakbyś to totalnie wierzyła. A wcześniej tak nie było.
Ale ludzie Tomkowi ufają i ufają w jego decyzje i na przykład zapewnienia, że coś zrobi. Czasami ludzie mówią, o zrobiłbym to i tamto, na pewno to zrobię, jak będę miał więcej kasy. No ale przychodzi co do czego i tak naprawdę nie robią nic i ludzie myślą, że się nie da po prostu. Skoro dookoła wszyscy nie spełniają swoich marzeń, no to ma się poczucie, że po prostu no się nie da. A Tomek przychodzi i mówi, o trzeba to zrobić, no jasne, nie ma sprawy, no i robi.
Teraz przekształcam swoją pasję. Coś, co nazywają ludzie pracą, biznesem. Czyli opowiadam o swoich podróżach. Chcę to przekształcić w bardziej profesjonalne opowiadanie. Budowanie w ludziach i motywowanie ich. Nauka, jak wychodzić poza tą strefę komfortu swoją, rozwijać się, robić coś nieszablonowego i po prostu zarabianie z tego pieniędzy. Z podróży też można napisać fajną książkę. Wizytuję w szkołach, w domach kultury, na festiwalach podróżniczych. Opowiadam o swoich podróżach.
No, z tym... tego nie ma dużo pieniędzy.
Czemu tak mówisz?
Na pewno jeżeli przejeżdżamy na jeden i oferują nam, przypuśćmy, 500 zł albo nawet 100 zł, no to w perspektywie jest mało. No ale gdzie zarobimy 500 zł za 2 godziny, prawda? Też trzeba tak przeliczać. A na przykład jeżeli Tomek ma czas i chęci kilka razy w miesiącu, no to tak szczerze mówiąc zarabiałby więcej niż taka średnia krajowa. To kwestia nastawienia po prostu. I też czego, żeby wstać i zapisać sobie w kalendarzu datę i pojechać po prostu.
Wcześniej nie zakładałem, że będę z prezentacji żył. Cały czas dostawałem wiadomości. Cześć Tomek, kurczę, ruszyłem w podróż. W ogóle zacząłem inaczej patrzeć na świat. Zacząłem inaczej podchodzić do życia. Więc tak pomyślałem, te moje prezentacje coś więcej wnoszą, niżeli tylko... Tak, właśnie taką wartość. Nie tylko taką wartość, jakieś informacje takie ze świata, jakieś o kulturze, tradycji, o których opowiadam, ale też coś takiego, jakby to nazwać, taką wartość dodaną, której nie da się usłyszeć w szkole.
Ludzie, którzy nie sięgają aż tak daleko, ale wychodzą czasami z takich prezentacji, mają jakiś życiowy problem i po prostu odnajdują w tym dla siebie jakąś radę. Po prostu powiązują to z historią i mają poczucie, że jednak nie są na straconej pozycji. Także myślę, że daje Tomek taką pozytywną energię.
Raz mi taki człowieczek przyszedł i po prezentacji powiedział, dziękuję Ci za Twoją prezentację. Mówię, proszę, cała przyjemność po mojej stronie, po to tu przyszedłem.
No bo kim się otaczamy, takimi też się stajemy ludźmi.
Nie liczą się kilometry i ilość krajów, tylko to, co człowiek dostrzeże w danym kraju. Kiedyś jeszcze, tak sobie zawsze myślałem, wstaję 7 rano, jadę, bo muszę przejechać załóżmy 200 kilometrów, bo może się nie udać. A teraz tak, jadę sobie, przejechałem 50 kilometrów, nuży mnie na sen, kładę się pod drzewem, śpię sobie 3 godziny, wstaję, uznaję, że już się robi ciemno, kładę się dalej, śpię całą noc, wstaję spokojnie o 11:00. Nikt nie mówi, że muszę wstać o 8:00. Nikt nie mówi, że muszę pójść gdzieś, coś zrobić. Tylko sobie idę spokojnie, jem i dopiero ruszam o 15:00. Zostaje niewiele czasu. Ale ja się nie śpieszę. Wiem, że mam do zrobienia 300 kilometrów. Będę te 300 kilometrów pewnie robić przez 7 dni. W takim tempie. Ale ja się tym nie martwię. Jadę o 15:00. O 16:00 już spotykam człowieka, który mówi, że on musi mnie zaprosić na obiad i na nocleg. Więc ja spokojnie zmieniam swój plan, rozmawiam z jego rodziną i to jest właśnie coś pięknego. Nie wiem, czy sąsiad? Sąsiadka. Dzień dobry, sąsiadko.
Dzień dobry, dzień dobry. Ty już wróciłeś?
Tak, wróciłem, sąsiadko.
No i jak tam było tobie?
Przepięknie.
A dziękuję za pocztówkę, którą przysłałeś dla mnie. Bardzo się ucieszyłam, jak ja dostałam, no bo stamtąd z Bajkału, no to nikt tam jeszcze nie był, tylko ty jeden dotarłeś pierwszy z nas, a do Chin to w ogóle. Szkoła zadowolona jest, liceum, wychowawczyni twoja jest bardzo zadowolona, że ty tam dotarłeś i szczęśliwie wróciłeś do domu.
Przepięknie. Cieszę się. I to się właśnie nazywa wsparcie.
No takiego sąsiada mieć, pół świata zwiedził i Meksyki, i Brazylię, i tam jeszcze gdzieś tam, a teraz i Chiny, i Mongolię,
i
Rosję zajechał, i na Bajkał zajechał, i Sybir zobaczył pewnie.
Tak.
O, no proszę, komu się opowiada, to każdy jego podziwia. On już musi mieć to wrodzone, bo człowiek niewrodzony to nie pójdzie tak. A on jeszcze, to nie koniec jego tych podróży, jeszcze on będzie i będzie podróżował, bo on jest zaparty do tego, no i wytrzymały, bo to trzeba mieć wytrzymałość, wędrować.
U Tomka ta pasja to taka, powiem szczerze, z dzieciństwa zawsze mówił, o, czy moje marzenia się spełnią. Ja zawsze mówiłam, że tak, że spełnią się, tylko trzeba wierzyć w to.
Był kiedyś taki incydent, że Tomek nie dzwonił dzień, dwa,
wracając z Afryki.
No, dzień dwa, mama się niepokoi, siostra się niepokoi, Tomek się nie odzywa. Ja mówię, Mirka, może wróci. Zaraz on może nadjedzie. On może gdzieś jest niedaleko, może jemu komórka padła, czy co, nie ma łączności. Już tu Monika, siostra, poszła na policję zawiadomić. Policjanta nie było, który przyjmuje. Dobrze, że jego nie było. No i mama Tomka przyszła jako do sąsiadki, no i my tak siedzimy, rozmawiamy. Do mnie dzwonek. Wychodzimy. Tomek, dzień dobry. Jest, wrócił.
Zawsze jak wyjeżdżam, to zawsze wracam. Wyjeżdżam z Siemiatycz i wracam do Siemiatycz.
A teraz gdzie myślisz, żeby pojechać?
Nie myślę póki co o tym, gdzie pojadę. Nie da się zaplanować.
A jedziesz, tam gdzie cię droga prowadzi, tak?
O, dokładnie. Tam, aha, gdzie... Jakiś impuls mnie popchnie, sąsiadko.
Gdzie się uda złapać autostopa i w jakim kierunku ruszyć?
Przepięknie powiedziane.
No i dobrze.
Pójdę na wylotówkę i...
Oby tak było.
Niech los.
Przyjemnej drogi w dalszy świat, żeby jak pojechać.
Tak, ja już nawet nie myślę jak, w sumie tylko...
Daleko, się... daleko, jak to dzieci małe mówią, gdzie jechał? Daleko, daleko, daleko. I ty, Tomek, daleko, daleko od domu, szczęśliwie.
Dziękuję, sąsiadko.
No, do widzenia.
Do zobaczenia.
Był to reportaż Renaty Redy. Daleko, daleko.